Justyna Sobolewska, dzień dobry. Tutaj jesteśmy w studio Staromiejskiego Domu Kultury, podcast Staromiejskiego Domu Kultury i Galerii Promocyjnej, a jest ze mną Maciej Robert.
Dzień dobry Państwu.
Maciej Robert, poeta, eseista, krytyk literacki, autor 9 książek poetyckich, bo ta, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli Śnieg, wydany przez wydawnictwo Warstwy Wrocławskie, to jest twoja 9 książka.
Z przerażeniem stwierdzam, że to jest moja 9 książka, a z jeszcze większym przerażeniem stwierdzam, że w przyszłym roku upłynie jubileusz 20-lecia pracy twórczej.
20 lat pracy. Mm-hmm. Myślałam, że powiesz, że w przyszłym roku wyjdzie kolejna książka, nie, że już ją zapowiadasz. Nie. Ale wyjdzie książka eseistyczna Wokół rzek.
Miejmy nadzieję, że doprowadzę ten projekt do szczęśliwego końca i znajdzie on swoje ujście, ponieważ książka będzie o rzekach, ale nie o takich rzekach, o jakich myślimy, myśląc rzeka, tylko o rzekach, których nie ma na różne sposoby.
Bardzo to ciekawie brzmi, także będziemy czekać. Śnieg ma podtytuł Elegie przedmiejskie, co się jakoś kojarzy z twoimi poprzednimi książkami, które były często właśnie miejsko-przedmiejskie.
Tak, ten podtytuł został poniekąd wymuszony przez redaktorów i wydawców, to znaczy Irek Green, szef Warstwy Wrocławskiego Domu Literatury, powiedział, że tytuł Śnieg będzie się źle pozycjonował, ponieważ jest powieść Pamuka, noblisty śnieg, więc trudno będzie znaleźć to w katalogach, dlatego trzeba było jakiś podtytuł wymyślić. No i te elegie przedmiejskie, ponieważ przedmieścia, tak jak zauważyłaś, jest to i elegijność, to są chyba dwa moje takie poetyckie leitmotywy, które we wszystkich spośród tych 9 książek się przewijają.
Taka przedmiejskość łódzka też.
No łódzka, konkretna łódzka, ale nie chciałbym tak w ten konkret iść. Mhm. Miałbym takie marzenie, żeby ta przedmiejskość była po prostu uniwersalna.
Tak, zwłaszcza, że ta książka, nie myślimy o Łodzi, kiedy ją czytamy. Znaczy teraz, kiedy w ogóle czytamy książki poetyckie i różne książki, to pewne obrazy z rzeczywistości bardzo dzisiejszej nam się przewijają przed oczami. Ale ta książka była napisana przed wojną i jest związana też z inną rzeczywistością. Ty mówiłeś, że właściwie nie planowałeś książki, tylko coś nagle ta przyszło.
Zdaję sobie sprawę, że to głupio brzmi, ale ta książka pojawiła się nagle i napisała się w zasadzie sama bardzo szybko. Rok temu, luty, 2 dni w zasadzie, spacerowałem po właśnie łódzkich przedmieściach, niejako się z nimi żegnając, bo to był czas przed naszą przeprowadzką z tego miejsca, gdzie wtedy mieszkaliśmy na nowe miejsce i to były takie spacery pożegnalne, tym bardziej, że była to dosyć śnieżna zima, to znaczy kilka śnieżnych dni ubiegłej zimy i tak sobie spacerowałem, chcąc się pożegnać z moimi dotychczasowymi terenami. I podczas jednego ze spacerów doszedłem do cmentarza i na tym cmentarzu, a to były wieczorne spacery, cmentarz był zamknięty, ale na bramie cmentarza wisiała klepsydra z nazwiskiem osoby, której pogrzeb, nawet nie wiem, czy już się odbył, czy dopiero miał się odbyć. I ze zdumieniem stwierdziłem, że ja znam to nazwisko i to nazwisko uruchomiło we mnie złe wspomnienia. O. Może tak. I to był ten katalizator do napisania całości.
Bo to jest taka trochę przejście w przeszłość, nie nostalgiczne zupełnie, tylko właśnie ta biel. Może powiedzmy w ogóle o tej koncepcie bieli, no bo to jest jakby poemat z dodatkami, prawda, skonstruowany też w pewnych częściach. Jest jeszcze ta ostatnia część, która jest istotna w tej książce. Ta biel to jest biel śniegu, biel komży, no bo wchodzimy w tę rzeczywistość tutaj gdzieś.
Tak, jest tam wiele bieli śnieżnej, bieli pościelowej, bieli komrzowej, ale za każdym razem nie jest to taka świeża biel, uspokajająca, kojąca, tylko jest to, tak jak na okładce, biel przybrudzona, biel jakaś taka przysypana czymś szarym, być może płatkami popiołu, bo lubię tak sobie wizualizować, tak, lubię sobie wizualizować swoje wiersze i właśnie tak to widzę, że ktoś rozpalał ognisko na tym białym śniegu i do tego ognia wrzucał dokumenty, które niosły pewne informacje, które warto byłoby ukryć. O, może tak.
Właściwie chyba możemy powiedzieć, że gdzieś tutaj kościół jest istotny, bo nie ma właściwie powodu, żeby to ukrywać.
Nie ma powodu, żeby to ukrywać, ale jakoś to ukrywałem i ja, i redaktor tego tomu, czyli Dawid Skrabek, któremu raz jeszcze stokrotnie dziękuję za bardzo dobry pomysł, aby pewną informację, pewien cytat dać na sam koniec książki, żeby ona nie świeciła po oczach jako motto i nie wprowadzała do tej lektury od razu na jakimś założonym poziomie, tylko żeby była taką informacją na wyjście, do której może nie wszyscy dotrą, którą gdzieś tam przegapią, ale i ona sama też na mnie wiele w zasadzie mówi. To jest napisane takim specyficznym językiem, trochę prawniczym, który ma za zadanie raczej ukryć pewne rzeczy, niż je wydobyć na światło dzienne. I tak naprawdę dopiero przypis bibliograficzny do tego cytatu mówi nam wprost, o co chodzi. To znaczy chodzi o molestowanie seksualne w kościele, aczkolwiek to nie jest absolutnie główny temat tej książki. To jest tylko taka poboczna nitka, która gdzieś tam być może się przejawia, ale też nie wiadomo do końca. Zależało mi na tym, żeby książka utrzymywała czytelnika w takim poczuciu nierozwiązanej tajemnicy. Wczoraj na spotkaniu tutaj w warszawskim barze studio, które prowadziła Magda Kicińska, doszliśmy do wniosku, że to jest poniekąd książka kryminalna. Jest tam taka zagadka kryminalna, jest trup, jest sznur na wietrze huśtający się, być może jest jakiś samobójca, być może jest jakiś topielec, no nie wiadomo.
Tak, ja zwróciłam uwagę na topielca, ale powiedz, jak tu się jeszcze Wilhelm Sasnal w to wmieszał?
Wilhelm Sasnal się wmieszał też tak dosyć przypadkowo, bo pojawia się jako autor motta do jednego z tekstów, do tekstu, no chyba trzeba powiedzieć, prozatorskiego, takiej miniaturki poetycko-prozatorskiej, i ta miniaturka też została mi poniekąd znowu przez Irka Greena nadana, ponieważ stwierdził, że on by tu widział jeszcze jakąś pruskę. I idąc za jego głosem, dałem mu jakąś pruskę, a kiedy ta pruska pojawiła się, akurat w tym czasie byłem w Warszawie w Muzeum Polin na wystawie Wilhelma Sasnala i zobaczyłem, że jego obrazy z różnych lat, akurat z tej wystawy, dotyczą również przeżyć, które oczywiście na zupełnie innym poziomie, bo tam w dużej mierze chodzi o Holokaust, ale dotyczy przeżyć będących traumą dziedziczoną przez pokolenia, traumą, o której nie mówi się wprost, traumą, o której chciałoby się jakoś zapomnieć, mimo wszystko jakoś o niej powiedzieć, ale tak, żeby nie powiedzieć wszystkiego. A że głównym takim przewijającym się niemal we wszystkich tekstach ze śniegu motywem jest właśnie śnieg, słowo śnieg. A u Sasnala dużo znalazłem obrazów pogrążonych właśnie w śniegu i w katalogu do tej wystawy, w której Sasnal opisuje poniekąd, na nowo reinterpretuje swoje dzieła, znalazłem zdanie, które jakby wyjął mi z głowy, które świetnie pasowało do całości, śnieżne zdanie. I potem pomyślałem sobie już w próżnym ponie w czasie, że byłoby świetnie, gdyby Sasnal ilustrował tę książkę. No ale Joanna Jobkiewicz równie świetnie, może nawet lepiej niż Sasnal to zrobiła, oddała tajemniczość i nieokreśloność tego śniegu, a zatem Sasnal poczeka może na lepszy czas.
Tak, bo rzeczywiście to nie jest biel, to nie jest biel okładki, to jest wszystko przełamane, to jest właściwie głównie szarość, prawda? I, nie, i jest ten motyw, że nie widzimy tego napisu.
Tak.
On jest właściwie zamazany, to jest to dochodzenie nie wiadomo do czego tak naprawdę. No nie to widać... jest też praca pamięci, prawda?
Tak, tak, tak. Nie widać tego napisu, on jest przełamany tak w 2/3, wyraz śnieg. I ten zabieg jest też powtórzony w ostatniej części, kiedy tytułowy śnieg rozbija się na takie cząstki. A więc mamy już jakieś zaczepienie również do snu. Może to wszystko wydarzyło się, to wszystko, co się wydarzyło, jest tylko jakimś sennym koszmarem, no nie wiadomo.
Jeszcze wróciłabym, zanim przeczytasz, bo będę cię prosić, żebyś przeczytał. Chciałam wrócić do tego momentu właśnie zobaczenia klepsydry, uruchomienia tego wspomnienia. Czy to jest coś takiego, że coś wróciło z przeszłości, czy uruchomiło całą machinę?
Tutaj nałożyły się dwa wspomnienia, dwa obrazy. Jednym właśnie była ta klepsydra z nazwiskiem tej złowrogiej osoby, a drugim była króciutka opowieść mojego znajomego łodzianina. Jego wspomnienia z dzieciństwa, mieszkał w centrum miasta, przy dużym kościele i przy dużej dwupasmowej ulicy. Jak miał, nie wiem, 8, 9, 10 lat pewnej zimy, a wtedy jeszcze zimy były srogie i śnieżne. Napadało tyle śniegu, że ulica po prostu przez miejscowe dzieci została zaanektowana, tym bardziej, że ruch był jeszcze wtedy znikomy dosyć. I dzieci wyślizgały ten asfalt do imentu i zrobiło się tam lodowisko i on wyszedł na łyżwy po prostu. Wyszedł na łyżwy poślizgać się na tej ulicy. A że jak to dziecko trochę się tam poprzewracał w tym śniegu, to był brudny, mokry i bał się wrócić do domu i pokazać rodzicom w tym stanie. I stwierdził, że wejdzie do kościoła, żeby się ogrzać. I ta fraza, że on jest mokry, zziębnięty i wchodzi do kościoła, żeby się ogrzać, została ze mną na długo i wiedziałem, że kiedyś z tego skorzystam, ale jakoś do tej pory nie było okazji. No i ten cmentarz to wspomnienie osoby związanej z kościołem i to wspomnienie mojego znajomego też kościelne jakoś się na siebie nałożyły, no i już wszystko popłynęło.
No to jest dobry moment, żebyś przeczytał teraz.
To jest dobry moment, ale to też jest trudne zadanie, bo nie wiadomo co wybrać, żeby nie zepsuć czytelnikom lektury całości, też żeby nie powiedzieć zbyt wiele. Więc może zacznijmy po prostu od początku. Jedynka. Przy pierwszych tego roku niewielkich opadach śniegu dźwignęli wreszcie ten złom, o którym właściciel jąkała musiał chyba zapomnieć, albo go spisał na straty, albo się przeprowadził, albo po prostu umarł. A wywalczone współdzielni stanowisko z mikroszlabanem znieruchomiał na amen i z krzywo wypisanym numerem rejestracyjnym sprzed prawie ćwierć wieku jest obwiedzionym kredą terenem wizji lokalnej. To jest jeden z tych czterech tekstów wprowadzających, a potem mamy już ten właściwy śnieg, o którym chyba trzeba by powiedzieć jednak, że jest czymś na kształt poematu. To może z niego kilka fragmentów. Jest dnia, jest dziś doliną rzeki, którą zatrzymał zator. Na wodowskazach przekroczono już stany alarmowe, więc miasto głośno błaga, prześlijcie lodołamacze. Nisko położone dzielnice będą ewakuować najszybciej. Są gotowe środki transportu. Nie chcą opuścić domów. Nazwa tej ulicy nic dobrego nikomu nie mówi. Żywy jak magnetyczna igła. Ten chłopiec, jego ślad. Zamknięta ulica jest torem panczenistów. Zawracają na rondzie. Dalej jadę sam. Dawno temu. Dwa okrążenia. Zgrzany siadam na schodach. Wiatr utoczył tam pryzmę. Wydmę sypkiego śniegu. Jest szczelina w drzwiach. Szpara na dwa palce. Blask. I jest w środku ciepło. Pragnę jakiegokolwiek. Pragnę jakiegokolwiek. Ach, piękny chłopiec, piękny łuk pleców, splot wydarzeń. Werk wprawiony niechlujnie w połeć krwawego mięsa. Ciemność w konfesjonale. Mandorla, zapamiętam, owalna aureola. Witraż przepuszcza światło. Kuglarze oraz kukły. Ze szczeliny w powłokach brzusznych wyziera siano. Chciałem się tylko ogrzać. Mokry, zziębnięty. Ten śnieg. Śnieg w kwietniu i śnieg w czerwcu. Ziarna ryżu we włosach. Śnieg pod koniec lata. Śnieg. Na zawsze śnieg. Coś nie tak z obrazem. Poruszony kadr. To moja bardzo wielka zima. Śnieg. Warstwami śnieg. Tyle gatunków w śniegu. To są ciche dni, ciemne plamy krwi na dziecięcym łóżku. To jest twoja krew czy moja? Nie wiem. Człowiek za ścianą krzyczy głośno przez sen jedno słowo. Nie. No i tutaj może już opuścimy. Opuścimy śnieg i wyjdziemy. Wyjdziemy na zewnątrz, wyjdziemy, a może wyjedziemy z miasta. I końcowy fragment pod krótkim tytułem I. Jak oszroniona okiść, jak gawron w kopnym śniegu, jak głos w głębokim śnie, niebo widoczne, niebo niewidoczne, osadzająca szać mgła, jak przemarznięty taksówkarz, czekający pod dworcem na ostatni kurs, jak blada kobieta w oknie pociągu, który wjeżdża do miasta, ale to nie jest jej miasto. Nigdy nie marzyłem o żadnym tam życiu wiecznym. Chciałem po prostu nie umrzeć.
Czy tobie też, jak czytasz to już po czasie, nakładają się inne obrazy z tej rzeczywistości, wiesz, jakby w której teraz żyjemy? Bo kiedy się dzisiaj czyta ten tom, jakby nie myśląc o tym ostatnim przypisie, to zaczynamy widzieć obrazy, wiesz, wojenne. Czy jakby związane z jakimiś...
No tak, to jest dosyć nieoczekiwany i bardzo niechciany i niepożądany kontekst dla tej książki, dla tej akurat książki o takiej tematyce. Ale tak naprawdę myślę, że chyba jest to kontekst dla każdej książki, jaka się obecnie ukazuje, dla każdego filmu, dla każdego obrazu, dla każdego spektaklu i tak dalej. Po prostu rzeczywistość każe nam filtrować to, co powstaje, albo nawet to, co już kiedyś powstało, i widzieć, odczytywać to w zupełnie nowym świetle. Mówiłem też o tym wczoraj na spotkaniu, kilka tygodni po rozpoczęciu operacji wojennej na Ukrainie. Mieliśmy w Łodzi w Teatrze Nowym takie czytanie dla Ukrainy, wierszy ukraińskich poetów i specjalnie na tę okazję wyjąłem z półki kilka antologii, kilka tomów takich ważniejszych, które bardzo dobrze pamiętałem, które bardzo dobrze znałem, ale kiedy przeczytałem je wtedy, czyli niemal dzisiaj, to okazało się, że wcześniej umykał mi jakoś kontekst, na który nie zwracałem do tej pory uwagi, to znaczy oni zawsze pisali o wojnie, o potrzebie niepodległości, o dążeniu do wolności, o oderwaniu się od tego większego brata. Dziwię się, że dopiero te wydarzenia kazały mi spojrzeć na te wiersze inaczej. Ja przecież już w tytule antologii Za Dury jest wiersze zawsze są wolne. I chyba już na zawsze cała ukraińska twórczość będzie mi się teraz tak kojarzyć. Zawsze są wolne.
Tak, znaczy to nie jest książka, twoja książka nie jest o wojnie i nie jest reakcją na wojnę, ale znaczy to, co, o czym mówisz, że dzisiaj, że ta sytuacja sprawdza też literaturę. Czy coś się w niej mieści, czy coś odstaje w taki sposób, że przestaje to nas obchodzić. Twoja książka obchodzi w tym sensie też, że, no, że te obrazy, wiesz, tego chłopca, tej bieli i tej krzywdy i tego pragnienia, żeby się ogrzać i żeby w jakimś...
No tak, rzeczywiście. Nawet teraz, jak o tym myślę, to wcześniej na to tak nie spojrzałem, że ten śnieg, ten luty, wszystko się ze sobą nakłada. I ten chłopiec, zagubiony, wrażliwy, skrzywdzony chłopiec, obecnie, kiedy mamy tuż obok do czynienia na przykład z tak drastycznymi wydarzeniami jak gwałty na dzieciach, to ta książka zyskuje absolutnie nowy, dramatyczny wymiar.
Tak, no to tak niestety jest. A jednocześnie nasze życie płynie w spokojnej desperacji, wiesz, tam są jeszcze takie wersy, które też możemy odnieść do siebie.
Tak, ja takie doświadczenie miałem, to było pewnie doświadczenie pod koniec lutego nas wszystkich, że każdy dzień zaczynaliśmy od sprawdzania informacji, co tam się wydarzyło, jak ten konflikt eskaluje, czy już zajęto Kijów, czy może Załęskiego już uprowadzono, a może w drugą stronę, może już Putin gdzieś został uprowadzony przez jego podwładnych, a może jeszcze gorzej, wojska już podchodzą pod Lwów i dalej idą na zachód i nie dało się absolutnie o niczym innym myśleć. Pracy, siedziało się jak na szpilkach, wracało się do domu, oglądało się wiadomości, potem się scrollowało internet i tak dalej. I to bardzo źle wpływało na psychikę i mnie ocaliło pomaganie Ukraińcom. Najpierw było to takie pomaganie zbiórki odzieży, żywności i tak dalej, ale potem złożyło się dosyć szczęśliwie, chyba tak. Muszę powiedzieć, że przyjęliśmy rodzinę ukraińską do nas, do mieszkania. Matkę z dwójką dzieci. I tak naprawdę dopiero dzięki nim zrozumiałem, one mi to pokazały najlepiej. One, doświadczone, uciekające z tego piekła, pokazały mi, że trzeba żyć normalnie. Właśnie one tak żyły, odcinały się, oczywiście nie odcinały się całkowicie, ale przynajmniej sprawiały takie wrażenie, że trzeba się zatracić w codzienności, żeby nie zwariować. One mnie tego doskonale nauczyły i za to im stokrotnie dziękuję. Mhm.
Jeszcze myśląc o twojej książce, to też no chyba pierwszy raz wykonałeś taki gest, no bo to jest książka, która mówi o krzywdzie, o niesprawiedliwości, o władzy, o instytucji, która jest naznaczona. Jednocześnie jest książką bardzo, tak jak sam mówiłeś, jest bardzo wieloznaczną. Można ją czytać na wielu poziomach, co teraz na przykład mówiliśmy o wojnie i o tym kontekście. No ale pierwszy raz jakby no, wykonałeś taki gest poetycki, który jest jednocześnie gestem mówienia o niesprawiedliwości, wiesz, ze wskazywaniem palcem.
No chyba tak. Chyba tak dotychczas jakoś byłem zamknięty w takiej liryce mocno skupionej na sobie, takiej wewnętrznej raczej, nie wychodzącej na zewnątrz, w nurcie powiedziałbym konfesyjnym może, a tutaj, chociaż to jest książka również bardzo osobista, może najbardziej nawet osobista spośród wszystkich moich książek, ten gest otwarcia, ten gest pewnej wrażliwości społecznej i doniosłości społecznej pewnych wydarzeń, być może zobaczymy, jaki będzie odbiór czytelniczy, zrobi jej dobrze, aczkolwiek zawsze jakoś się wewnętrznie jeżyłem na hasło literatura zaangażowana, być może dlatego uciekałem od tego. I gdyby nie to, że to zaangażowanie społeczne jest zakorzenione w moim osobistym doświadczeniu, to tak by się nie wydarzyło. Mm-hmm.
Mówisz cały czas, i to jest ważne, żeby podkreślić, że ta książka jest też pracą kilku osób. Nie myślimy zwykle o książce poetyckiej, że ona ma redaktora, że ktoś jakby jeszcze ją ogląda i właśnie i kombinuje, jak to ułożyć. Tu, jak sam opowiadasz, tak się zdarzyło.
Każda książka ma najpierw redaktora wydawniczego, który dopuszcza ją lub nie do druku. Potem ma redaktora tomu, który daje dużo bardzo cennych wskazówek. Potem ma jeszcze korektora, który też czasami może wyłapać nasze wspólne, wcześniejsze jakieś pomyłki. No i nie można również zapominać o projekcie graficznym, który zwłaszcza w przypadku wydawnictwa Warstwy jest bardzo istotny. I bardzo się cieszę, że ta książka w Warstwach się ukazała, bo no, trudno byłoby wskazać jakąś książkę poetycką wydaną w ostatnich latach w Warstwach, która po prostu nie byłaby piękna.
Sam też jesteś redaktorem często, więc jesteś po tej drugiej stronie, tutaj współpracowałeś redakcyjnie.
Tak. I pewnie dlatego Dawid Skrabek, redaktor tej książki, był trochę na mnie zły, bo jak przeczytał, to powiedział, że on nie ma uwag. Poza tym przesunięciem cytatu na koniec, to on do samej treści nie ma uwag, bo to jest zrobione. Może to jest moje zboczenie zawodowe, taki profesjonalizm w podejściu do tekstu, więc obiecuję, że następna książka będzie niechlujna.
Jeszcze chciałam cię na koniec zapytać o ten taki cytat, który się wybija i który każe myśleć o sobie, czyli praca żałoby i praca rzeki. Dwie różne prace, nurt topi śnieg. One jakby są różne, ale właściwie dlaczego?
Dlaczego co?
Dlaczego są różne? Czekaj. Te dwie różne prace.
Ach. Dlaczego są różne prace żałoby, praca żałoby i praca rzeki? Praca żałoby jest pracą polegającą na powrocie do przeszłości, a praca rzeki pozwala nam na to, żeby te wspomnienia i dobre, i złe po prostu odpłynęły gdzieś daleko. To zresztą jest symboliczna rola w antropologii kulturowej tego, że przychodzimy nad rzekę. Przecież topienie marzanne nie jest niczym innym niż topieniem tak naprawdę tego, co złe, tego, z czym chcemy się pożegnać, tutaj akurat z zimą, ale tak naprawdę chodzimy nad rzekę, żeby utopić w niej swoje smutki i przekazać je gdzieś dalej, niech ktoś inny się o to martwi. Praca rzeki polega na tym, żeby, mówiąc brzydko, spłynąć, a praca żałoby polega na tym, żeby płynąć pod prąd swoich wspomnień do źródła tak naprawdę.
Coś takiego tu się wydarzyło w tej książce, myślę.
Tak, to dobrze.
Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Maciej Robert. Rozmawialiśmy o książce Śnieg, wydawnictwo Warstwy.
Dziękujemy bardzo.